Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Sezon pierwszy, odcinek szósty. Jak bezboleśnie przeprowadzić remont w firmie? Dziś rozmawiam z Michałem, właścicielem firmy remontowo-budowlanej z Łodzi. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Jesionowski z firmy Jesion, który, witam serdecznie Michale, który podpowie, jak bezboleśnie przeprowadzić remont w firmie. Witam raz jeszcze, Michale.
Cześć, witam.
Na początku przedstaw się proszę, powiedz kilka słów o sobie.
Jestem młodym przedsiębiorcą, jeszcze przed 30, z rejonu łódzkiego. W branży budowlanej działam dość długo, bo można powiedzieć, że od dobrych kilkunastu lat, pomimo młodego wieku. Wynika to z tego, że mój tata też prowadził firmę budowlaną, więc często pomagałem mu podczas remontów, podczas wakacji. Moje wakacje były dość mocno związane z budowlanką.
Tak, już prawie można powiedzieć, że we krwi.
Dokładnie, dokładnie. Masz od małego zawsze miałem styczność z projektami budowlanymi. Interesowałem się tym, lubiłem kreślić. Jakieś projekty banków, nie banków, jak ojciec przynosił do domu swego czasu. Dawało mi to dużo frajdy. No, jeszcze nie miałem czytać, a się bawiłem projektami.
Okej. Okay. Obecnie jakie projekty prowadzisz, jeśli chodzi o budowlanę? To są jakieś niewielkie remonty, czy już takie bardziej zaawansowane budowy?
Startowaliśmy z wykończeniówki mieszkaniowej. Robimy tego sporo. Jednak jest to temat, od którego starałem się jakoś uciec, ponieważ są to nieduże projekty. Z jednej strony dają sporą płynność finansową, jak również możemy przeskakiwać w granicach tam 3 tygodni na kolejny projekt. Jednak z drugiej strony trochę nas to blokowało pod względem rozwoju firmy, ponieważ jednak rynek B2B, ten biznesowy, czyli jakieś sklepy, rynek instytucji, szkoły, nie szkoły, przedsiębiorstwa dawały jakby większe zaplecze, większą możliwość planowania, zagospodarowania siłami ludzkimi i czasem. Dlatego można to podzielić tak jakby na takie dwa rejony. Taki rynek indywidualny, klient indywidualny, wykończenia pod klucz, jak również klient biznesowy, czyli właśnie taki kierunek, w którym byśmy chcieli bardziej rozwijać tę firmę.
To tutaj realizujesz głównie na terenie Łodzi i okolic, czy projekty dalekobieżne również wchodzą w grę?
Od kilku lat w Łodzi bardzo dużo się dzieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek budowlany. Nie wiem, jak z innymi branżami jest, ale tutaj widzimy spory potencjał, więc jednak większość projektów jest w rodzinnej Łodzi. Jednakże delegacje też nie stanowią teraz już jakiegoś problemu. Mamy kilka delegacji za sobą. Warszawa, nie Warszawa. W dalszych też województwach robiliśmy jakieś filie, sklepy. Jest tylko jakby kwestia zaplanowania, tak? Ale nie stanowi to jakiegoś wyzwania. Jeżeli się wszystko spina, no to możemy jechać. Nawet ten może.
Tym bardziej, że zbliża się lato i można wtedy przy okazji...
Dokładnie, dokładnie.
...zasięgnąć kąpieli słonecznych i tradycyjnych. Świetnie. To powiedz jeszcze proszę trochę szerzej, bo już wspomniałeś o tym, jak zaraziłeś się tą pasją do branży budowlanej. Czy po tym zaszczepieniu w tobie zainteresowania branżą budowlaną, czy później też kształciłeś się jakoś w tym kierunku, czy od razu wszedłeś twardo w realizację?
Znaczy takim mentorem był zawsze mój tata, tak, który pokazywał mi no, różne, znaczy pasjonat wielkiej pracy, tak, po prostu człowiek czynu, który uwielbia swoją pracę i tak naprawdę najlepiej się czuje pracując fizycznie. Było to fajne, jednak ja widziałem jakąś tam inną szansę rozwoju tej firmy, trochę w innym kierunku, takim bardziej zarządzającym, dlatego też skończyłem kierunek zarządzania marketing na Uniwersytecie Łódzkim. No i już jako absolwent tak naprawdę stanąłem sobie przed pytaniem, co dalej w życiu robić. Kręciło mnie to, co robiłem tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo zarządzanie, więc też była jakaś opcja, żeby zostać na uczelni. No jednak silniejsze było to, żeby założyć jakiś tam własny biznes i dalej rozwijać tam swoją pasję.
No tak, czyli tutaj ten aspekt całościowego prowadzenia projektu bardziej Cię pociąga niż przerzucanie tych przysłowiowych cegieł powiedzmy na budowie.
Tak, tak, tak. No właśnie mówię, jakieś pozyskiwanie klientów, coraz większych projektów, organizacja jakiejś całej budowy, te delegacje, tak, jakieś nowe wyzwania, nowe technologie, jakieś próby, które wprowadzaliśmy w firmie, szukanie jakichś tam tańszych, lepszych rozwiązań, tak, jakieś tam kilku własnych patentów, które też sprzedajemy tam swoim właśnie teraz pracownikom. No jakby wydawało mi się to takie bardziej praktyczne, tak? Bardziej mogliśmy dotknąć tego jakby od wewnątrz tego wszystkiego, no. Ale wdrażając też jakby różne teorie, które poznałem na studiach.
Nawiązując do dzisiejszego tematu, czyli remont w firmie i to, jak skutecznie go przeprowadzić, zacznijmy może od podstaw, czyli jak przygotować się albo firmę do remontu.
No to jest dobre pytanie, tak? Przede wszystkim trzeba to dobrze zaplanować, no. Bo to wszystko się zaczyna od dobrego planowania. Najlepiej, jeżeli weźmiemy jakiegoś architekta, bądź biuro architektoniczne, które przygotuje nam w pełni projekt. My wtedy dostajemy całą dokumentację, jesteśmy w stanie szczegółowo wycenisz kosztorys. Nie ma wtedy tak zwanych niespodzianek na koniec budowy. Więc to jest jakby taka jedna ścieżka, którą najbardziej lubimy, jeżeli są projekty bezpośrednio z biur projektowych, a my dostajemy tylko jakby realizację. Jeżeli klient nie decyduje się na już takie rozwiązanie, trochę droższe też, ale jakby no odciążające mocno czasowo właściciela, to wtedy my pomagamy klientowi, staramy się przejść po wszystkich pomieszczeniach, zaplanować jakieś te układy mniej więcej funkcjonalne, czy będzie jakieś jeszcze dodatkowe zatrudnienie w firmie, tak, żeby po prostu nie robić tylko remont na chwilę obecną, jak również zaplanować trochę to no, z takim wyprzedzeniem, tak, przód. Ważna jest organizacja, tak, czyli tak naprawdę, jeżeli robimy remont w biurze na istniejącym biurze, w sensie, że biuro pracuje, czy na przykład biuro gdzieś może być przeniesione, przynajmniej jakaś część zamknięta, bo to są tak naprawdę duże utrudnienia, zarówno dla ekipy remontowej, jak również dla właściciela budynku.
To da się przeprowadzić remont w trakcie działań operacyjnych firmy, czyli w momencie, gdy firma cały czas funkcjonuje i chce funkcjonować?
Jasne, że się da. Już takich remontów kilka prowadziliśmy, jednak są to remonty tak bardziej wymagające, ponieważ to wymaga jakby jakiegoś tam dodatkowego odgrodzenia, wstawienia drzwi, wydzielenia takich stref tak naprawdę typowo remontowej, tej drugiej biurowej. Jest to zawsze uciążliwe, jeżeli wchodzą jakieś cięższe prace budowlane, typu wyburzenia, jakieś stawianie nowych ścianek, stropy, nie stropy, tak? Więc mówię, to są takie prace ciężkie, które się wiążą z jakimś tam dużym kurzem, hałasem. No i to zawsze jest problem, tak? Zarówno dla jednej, i dla drugiej strony, tak? Bo my nie możemy sobie spokojnie pracować, jak również no, pracownicy biura tak samo mają problem, ponieważ jest jakiś hałas. Ale jest to do zrobienia. Na pewno to wydłuża czas remontu.
Jak byś miał szacować, o ile trwa dłużej taki remont w przypadku tego scenariusza?
No, myślę, że spokojnie jakieś 50% możemy sobie założyć, że to na wydłuży czas.
To gdy już jesteśmy przy szacowaniu czasu danego remontu, gdybyśmy założyli, że mamy biuro o powierzchni 80 m2, chcielibyśmy no, przeprowadzić standardowy remont, może ty mi za chwilkę powiesz, to znaczy standardowy, wiem, omalowanie ścian, odświeżenie, tak? Jakiś taki redesign. Na ile średnio wyceniasz czasowo taki projekt?
To oczywiście zależy. Jeżeli mówimy o takim tak naprawdę lekkim retuszu, tak, czyli w sensie mamy ścianki tylko do przemalowania, jakieś tam do zostawienia, jakaś tam drobna ścianka, to myślę, że taki remont to jest w granicach jakichś no, 2 tygodni przy działającym biurze. Jeżeli mówimy o jakimś takim remoncie powierzchni 80 metrów, typu stan deweloperski, wchodzimy, stawiamy ścianki, podłogi, sufity podwieszane, elektryka, hydraulika, jakieś większe zmiany, to bym szacował gdzieś w granicach no, 4 tygodni, myślę, spokojnie trzeba na to liczyć. Tak. Jest możliwość pewnie zrobienia tego szybciej, no ale to jeżeli jest wszystko dobrze zaplanowane, tak? Jeżeli mamy właśnie już projekt gotowy, nie ma zmian podczas tego projektu, bo tak naprawdę jakieś zmiany całkowicie zaburzają harmonogram. I to jest zawsze problem, jeżeli powstają jakieś zmiany w trakcie już remontu.
Często się tak zdarza?
Bardzo często, niestety. Inwestorzy często zmieniają swoje zdanie. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i zawsze na to patrzymy jakoś, już mówię, trochę z przymrużeniem oka. Poniekąd sam to rozumiem, ponieważ też jak robiliśmy nawet remont się w domu, też jakby moja koncepcja, chciałem przeprowadzić to wszystko wzorcowo, ale jednak no ktoś tam zawsze się pojawia i jakieś tam jeszcze są drobne zmiany, nieplanowane tak przeze mnie, powiedzmy. No. Mhm.
Te zmiany są prowadzone na podstawie sugestii też Twojej, jako firmy, która ten remont przeprowadza, że stawiacie ściankę i wtedy po postawieniu dochodzicie do wniosku, że no, skoro w tym miejscu ma w przyszłości też ktoś jeszcze funkcjonować, to warto by było dostawić drugą ściankę albo zburzyć jakąś starą.
Znaczy, wychodzę z założenia, że wszystko leży w dobrej komunikacji z klientem, z inwestorem, więc tak naprawdę na początku staram się ustalić standard, jaki ma być wykończenie w danym biurze, ponieważ są inwestorzy, którzy tak naprawdę cenią bardzo jakość i odbiory robią tak naprawdę z latarką. Są też inwestorzy, którym zależy na tym, żeby po prostu to szybko uruchomić jakąś, nie wiem, powiedzmy aptekę, sklep, tak, ponieważ oni chcą już tam, mówię, jakby zarabiać. Na powierzchni jakiejś tam magazynowej, czy gdzieś nie zwracają jakiejś specjalnej uwagi i tak naprawdę, no nie, bo tam no nie jest potrzebne wykończenie, powiedzmy jak zwane, no nie wiem, deweloperskie, mieszkaniowe, tak? I wtedy taki remont można przyspieszyć. No wszystko zależy od dobrej komunikacji. Jeżeli jesteśmy w stanie z klientem na początku ustalić, na czym, bo zależy, jakie ma priorytety, czy to jest czas, czy jakość, tak, czy cena, to jesteśmy w stanie wtedy zaproponować jakieś rozwiązanie, które będzie jak najbardziej pomocne dla wszystkich.
No właśnie, ostatnio rozmawiałem z naszą wspólną znajomą Anią, projektantem wnętrza, Anią Olszewską. Też ona poruszyła taki istotny temat, myślę, no, jakości pracy lub też słowności ekip dobranych. Chciałbym zapytać Ciebie jako takiego osoby, jako osoby z tej branży, z czego to wynika, że no, z reguły, gdy wspominamy w jednym zdaniu ekipa remontowa, to od razu wielu osobom konotuje się, że projekt się przedłużył, załóżmy, tak? Albo no, ta jakość pracy nie była taka, jak powinna być. Z czego to może wynikać? To jest specyfika, od razu zadam drugie takie pytanie pomocnicze, to jest specyfika tylko naszego kraju na przykład, gdzie, nie wiem, poprzedni system zrobił swoje.
Znaczy myślę, że na pewno jeszcze jest jakiś taki stereotyp budowlańca z flaszką na budowę, tak to nazwijmy. Jednakże są duże zmiany, tak? Jest naprawdę sporo fajnych firm rozwijających się, działających już w zupełnie inny sposób, nie mając takich problemów kadrowych, więc to jest jakby taka fajna zmiana na plus tak naprawdę dla wszystkich. I wydaje mi się, że ten wizerunek budowlańca dość mocno się zmienia już u nas w kraju. Co więcej mogę o tym powiedzieć? No, zawsze tak jest, że musi być jakiś kozioł ofiarny, tak? No, najłatwiej jest, mówię, zwalić na jakąś tam winę, na ekipę remontową. Jednakże ja tutaj też wystąpię trochę w obronie, ponieważ no, to dużo jest jakby... dużo problemów wynika z braku komunikacji, tak? Pomiędzy właśnie inwestorem a ekipą remontową. Z braku tej komunikacji, z braku ustaleń, często właśnie te zmiany, które tak naprawdę inwestor sobie wchodzi, a to może przełamujmy jeszcze tą ścianę, albo to zmienimy tą płytkę, tak naprawdę wydają się jakoś mało gdzieś istotne, tak? Ale one mogą zaburzyć tak naprawdę no cały pakiet, cały harmonogram, tak? Mhm. Staram się ustalać na początku zawsze jakiś harmonogram dla chłopaków, żebyśmy wiedzieli mniej więcej w jakim czasie jesteśmy w stanie tą budowę wykonać, żebyśmy mogli sobie płynnie przejść na jakąś kolejną budowę. No jednakże, jeżeli się pojawiają jakieś tam zmiany też, czy ekipy wchodzą niezależne od nas, jeżeli mamy projektu pod klucz całościowo, tak, że nie wykonujemy jako my wtedy instalacji elektrycznej, hydraulicznej, jakiejś wentylacji, podłóg, nie wstawiamy drzwi, to też poniekąd jesteśmy trochę zależni od ekip tych zewnętrznych. A prawda jest taka, że do końca jesteśmy tylko my, jako wykończeniówka, tak? Inne ekipy wchodzą, położą klimatyzację, uciekają. Wstawią drzwi, nie ma ich. Położą jakąś tam, powiedzmy, posadzkę, zrobią żywicę i uciekają, tak? A na koniec, tak mówię, my jeszcze zostajemy, trzeba zrobić jakąś poprawkę, podmalować coś, zamocować jakieś lampy, rolety powiesić, tak? Zostają jakieś takie po prostu niby pierdoły, ale no wszystkie jakby później te wady innych nawet wykonawców spadają na nas, tak? Dlatego też staram się organizować tak budowy, żebyśmy pod klucz organizowali jak najwięcej kontraktów było podpisane bezpośrednio z nami. Jakby całościowe wykończenie. Wtedy jesteśmy w stanie wyeliminować przynajmniej ten jeden problem ekip zewnętrznych, których znamy, nie znamy, tak? No bo to różnie jest. Więc to jest taki główny problem, tak? No a druga sprawa, no to jest właśnie, że klient też często jak zmienia jakieś ustalenia, nie zdaje sobie sprawy z technologii. Po prostu postawienie jakiejś jednej ścianki, gdzie mamy już powiedzmy wmalowane pomieszczenie, no to jest niby tylko jakaś tam inna ścianka, tak? Powiedzmy, nie, no dzień roboty. No to trzeba gdzieś tam wygipsować. Na samo gipsowanie zejdzie nam 2-3 dni, tak? Bo to trzeba nałożyć jedną warstwę na spoiny, później to wygipsować drugi raz, trzeci, zaszlifować, zagruntować, to się wszystko wiąże z czasem. Niby powiedzmy jakaś mała ścianka, ale ona nam wydłuża tak naprawdę cały termin realizacji o jakiś dobry tydzień. I jak klient mówi często, jakby tego nie rozumie, że to jest powiedzmy tylko jakaś tam ścianka albo tylko gdzieś jakiś punkt.
Jasne.
Więc to jest ten problem.
Okej. Okay. Domyślam się też, że ty jako firma już, która długi czas działa na rynku, masz pewnie w swoim portfolio partnerów biznesowych, ekipy, z którymi współpracujesz i wiesz, że na przykład oni te drzwi zamontują no, w taki należyty sposób i wtedy też ty nie musisz zbierać tych tak zwanych cienków za to, że ktoś inny po prostu nie do końca swoją pracę wykonał rzetelnie.
To prawda, no najlepiej już współpracować, mówię, z tymi samymi ekipami kilka dobrych lat, jeżeli się praca układa, jest wszystko w porządku, to my tak naprawdę się rozumiemy bez słów. Wystarczy jakiś jeden telefon, ekipa przyjeżdża, mocuje to, posprząta po sobie, tak, bo często jest, że ekipy zewnętrzne przyjeżdżają, tak naprawdę zrobią bałagan i uciekają. I tak naprawdę to wszystko spada na chłopaków. Później jeszcze jakieś dodatkowe sprzątanie, to my też się o to często pracownicy wkurzają. No nie dziwię się, tak, no bo to jest jakaś dodatkowa tam praca dla nich tak naprawdę, której nie powinni robić. Więc jak najbardziej współpracujemy z takimi ekipami, które już znamy tak naprawdę kilka dobrych lat, z którymi nie ma problemów. Jeżeli nawet jakieś problemy się pojawiają, bo to zawsze się pojawią, wcześniej czy później, nie oszukujmy się, no to jesteśmy w stanie to na bieżąco jakby wyjaśnić sobie, tak, ponieważ no, opieram długofalowej współpracy, więc tak naprawdę no, dążymy do tego, żeby było jak najlepiej, nie?
Ja myślę, że to jest jak w przypadku każdego rodzaju projektu bardziej złożonego, gdzie klient czasami jest skłonny i chętny zapłacić więcej tylko dlatego, żeby po prostu nie mieć tych problemów takich typowo związanych właśnie z komunikacją czy mikrozarządzaniem, no dotyczącymi już jakichś tam szczegółów, detali, tak? Bo wtedy, gdy współpracuję na przykład z taką firmą jak Twoja, to Ty już masz te tematy w cudzysłowie rozpracowane, tak? Przez lata i wtedy Tobie jest łatwiej nawet dotrzeć do tych ekip, które są Twoimi podwykonawcami.
Zgadza się, jest na pewno na plus. Także mówię, wszystko wynika naprawdę z dobrego planowania. Zdarzają się oczywiście przypadki, tak? No też to rozumiem, że naprawdę na wizualizacjach, na jakichś projektach, myślę, mogą się dać większe, mniejsze, tak? Co zależy wszystko tak naprawdę sam już mam potwierdzić, bo też się trochę tym zajmujesz, że są jakieś tam drobne po prostu przekłamania, tak? Jeżeli później klient, inwestor przyjdzie tak naprawdę na budowę, zobaczy, że jakiś tam kolor, który tak naprawdę miał być ciemno-niebieski, okazuje się, bo mamy słońce, okazuje się jasno-niebieski, jest jakaś tam kwestia przemalowania, to przemalujemy, tak? To nie jest jakiś tam problem. To są jakieś takie, mówię, prace już, malowanie, to jest naprawdę praca finiszowa, która nie sprawia jakiegoś tam dodatkowego bólu, czy jakichś tam dodatkowych obciążeń terminowych.
A już wracając do Twojej osoby, jakie projekty Ty lubisz prowadzić najbardziej?
No, najbardziej takie na rynku B2B, tak? Czyli właśnie jakieś apteki, sklepy. Też wchodzimy w cięższą budowlankę, czyli jakieś budowy hal, domków. Bardziej jednak mimo wszystko to budownictwo przemysłowe. To są jakby najciekawsze projekty, najbardziej, no stawiając jakby, no nie wiem, największe wyzwanie takie organizacyjne dla mnie, tak? Mamy też jakby podział w firmie na chłopaków, którzy są świetni od takiej typowo przemysłowej roboty, jak również pracowników typowo od strony takiej indywidualnej, dla klienta indywidualnego, gdzie te projekty muszą być naprawdę dopieszczone, jakieś trudne zabudowy, skomplikowane łazienki. No a to są jakby już też inne charaktery, są dopasowane do takiej pracy, no, na której się nie pogoni, tak? Mhm. Nie oszukujmy się, no bo co innego spojrzeć, mówię, 100 metrów płytek na powierzchni, jakieś płaski na posadzce, a co innego położyć tak naprawdę 15 metrów płytek w łazience. No. Jest to zupełnie inny stopień trudności.
Rozumiem. Michale, działasz w grupie networkingowej w Łodzi, tak w grupie jest. BNI, ja również. Czy mógłbyś podzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak rozwijasz swój biznes poprzez działalność BNI? Od jakiego czasu działasz? Powiedz proszę kilka słów.
BNI działam już dobre 6, jak nie 7 lat. Tak naprawdę przychodząc pierwszy raz na śniadanie, od razu wiedziałem, że to jest to. Bardzo dużo pozytywnych emocji, energii. Tak naprawdę taka poranna ładowarka, tak to nazwijmy, do działania. Grupa się bardzo fajnie teraz też rozwija. Mam bardzo mocny power team budowlany tak naprawdę, więc myślę, że duża też zasługa to jest jakby BNI do rozwoju firmy. Ja pozyskuję zlecenia głównie, jak nie wyłącznie, z polecenia. A BNI właśnie tak działa. Także to jest jakby jedno z podstawowych narzędzi biznesowych dla mnie.
Komu byś polecił rozwijanie biznesu poprzez networking?
Myślę, że każdemu, że to jest jakby przyszła platforma do robienia biznesu. Było kiedyś boom na jakieś reklamy zewnętrzne, reklamy w gazetach, później boom jakieś na reklamy, nie wiem, internetowe powiedzmy. Strony internetowe, każdy musiał mieć, oczywiście ja też mam stronę, też korzystam z pomocy jakby internetu. Ale moim zdaniem jakby taka platforma biznesowa bazująca na relacjach jest jakby kolejnym jakby etapem rozwoju, ewolucji i pozyskiwania klientów.
Na koniec proszę powiedz, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować, jak może to uczynić?
3 drogi. Przyjdź na śniadanie BNI. Zawsze jestem praktycznie w czwartek.
Okay, to podaj proszę jeszcze, gdzie miejsce i czas, gdzie możecie spotkać.
Dobrze, więc przed 7 rano w czwartki w hotelu Borowiecki. Zawsze się spotykamy. Po spotkaniu również możemy chwilę usiąść i porozmawiać. Drugie miejsce jest to nowa siedziba firmy na ulicy Tymieckiego 19.
W Łodzi.
W Łodzi, zgadza się. Tam również zapraszam. A trzecie, po prostu proszę do mnie dzwonić. Kontakty są na stronie internetowej jesion.eu. Zapraszam do kontaktu.
Ja powiem jeszcze, że te informacje, o których przed chwilką wspomniał Michał, będą dostępne w przypisach do tej audycji, także zarówno strona internetowa do firmy Michała będzie tutaj zamieszczona. Michale, dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad. Mam nadzieję, że te informacje, które przekazałeś, będą pomocne. No i do usłyszenia.
Dzięki, pozdrawiam.
Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.